Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu. To jest program Trójmiasto jest nasze. Ja nazywam się Paweł Paczul. Dzisiaj dwóch gości. Dzisiaj zejdziemy trochę niżej w tej drabinie trójmiejskiego futbolu. Zaczniemy od Gdanii. Gdańsk, która występuje na czwartej lidze w grupie pomorskiej. Gdania to najstarszy klub, jeśli chodzi o Gdańsk, jeśli chodzi o Pomorze, także wydaje mi się, że warto tam zajrzeć. 1922 rok to data założenia Gdańsk, więc na pewno fajna historia i myślę, że dyrektor sportowy Bartosz Dolański o niej też nam troszeczkę opowie. Nie wiem, czy mamy go, nie mamy jeszcze pana Bartosza? Jest, jest już na linii Bartosz Dolański, dyrektor sportowy Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie pomyślałem sobie, spojrzałem, ile ludzi mieszka w Poznaniu, ile ludzi mieszka w Gdańsku i to jest podobna liczba, więc zastanawiam się, dlaczego Poznań mógł doczekać się dwóch drużyn w Ekstraklasie, a z Gdańskiem jest dużo większy problem, no bo na szczeblu centralnym jest tylko Lechia. Jak pan to ocenia?
I nigdy nie było inaczej.
Mhm, dokładnie.
Jeszcze kilkanaście lat temu była Polonia Gdańsk na drugim poziomie. Mhm. Temat jest złożony, dlatego że Gdańsk to są ludzie napływowi. Mhm. Tutaj w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku zależy 5% to byli Polacy przed II wojną światową, w tym właśnie gdaniści. I myślę, że to jest też problem kibicowski, dlatego że w zasadzie takich fanatyków, kibiców ma Lechia, a pozostałe kluby mają mniejsze grono. I dlatego pewnie też trudniej przekonać firmy, trudniej przekonać włodarzy miasta, żeby ten podział środków był bardziej, żeby był inny. Mhm. Nie wiem, że bardziej sprawiedliwy, ale inny po prostu.
Czyli pana zdaniem w najbliższych latach nie ma możliwości, że to się w jakikolwiek sposób zmieni w Gdańsku?
Jeśli chodzi o Ekstraklasę i dwa zespoły, ja bym bardzo chciał, żeby się zmieniło. I my mamy takie aspiracje, żeby na stulecie awansować do trzeciej ligi. Ale już jeśli chodzi o ten poziom centralny, czyli druga, pierwsza, no to musimy mieć inwestora, musimy mieć sponsora. Takiego tytularnego, który zainwestuje w klub. A jeżeli rzeczywiście tak jest, bo tak jest, Gdania to jest klub polskich patriotów, no to liczymy na to, że prędzej czy później znajdą się spółki miejskie, państwowe, które w ten sposób będą chciały budować, podtrzymywać tożsamość gdańszczan tutaj z tym i związanych z tym klubem.
Mhm. Dzisiaj trudno wam się rozmawiać ze sponsorami?
Mamy jednego sponsora, takiego złotego, to jest firma ProSystem. Mamy sponsora od lat z nami związanego i to jest sponsor taki honorowy, tytularny i w ogóle platynowy, to jest firma CNF, Centrum Naprawy Felg, która inwestuje tutaj w nasz klub od zawsze. Mhm. Pozostałe kluby są mniejsze i my dopiero od roku zaczynamy takie działania też promocyjne. No ale troszeczkę na przeszkodzie stanął ten wirus, ten koronawirus.
Mm-hmm. No właśnie.
I teraz nie rozmawia się łatwo, prawda? Ale my też mamy wiele źródeł jakby wsparcia, finansowania klubu tutaj na poziomie takim, na którym jesteśmy, bo mamy swoją szkołę podstawową, szkołę mistrzostwa sportowego, mamy przedszkole sportowe, mamy sporo grup młodzieżowych, tak więc my dajemy radę. Z tym, że jeżeli mówimy o takim poziomie pierwszej drużyny, takim bardzo profesjonalnym, to liczymy na tego inwestora, sponsora, bo my nie chcemy budować zespołu kosztem szkolenia młodzieży, tak? Czyli nie możemy środków przerzucać, które mamy na szkolenie młodzieży na pierwszy zespół.
Mhm. No właśnie, jeśli mówimy o COVID-zie, to czy było tak, że część sponsorów wstrzymała jakby świadczenia, czy też jak to wyglądało?
Nie, u nas takiej sytuacji nie było, czyli te obietnice, te przyrzeczenia, te umowy, które mieliśmy, one zostały całkowicie zrealizowane.
Rozumiem. No bo właśnie patrzę, że Gdańsk w sezonie 15-16, nie, po sezonie 15-16 to był powrót do czwartej ligi, tylko że tutaj się tak troszeczkę okopaliście i tak patrzyłem na tę tabelę, to staliście się średniakiem i ciężko...
Średniakiem.
Tak, i średnio wyjść poza ten pułap, no ale tak jak pan mówi, tak, stulecie za dwa lata, rozumiem, że wtedy tak trzecia liga i jaki macie na to pomysł, żeby z tego średniaka stać się właśnie zespołem walczącym o awans?
My od, tak na dobrą sprawę, od 7 lat jesteśmy tutaj na tych obiektach na Alei Hallera, na których jest, no, wybudowaliśmy dobry kompleks sportowy, bo dysponujemy jednym boiskiem pełnowymiarowym naturalnym, jednym sztucznym pełnowymiarowym naturalnym, dwoma boiskami treningowymi i dwoma boiskami pod halą też treningowymi. Tak więc obiekty treningowe są bardzo dobre. A w związku z tym rozpoczęliśmy no, troszeczkę na wyższym poziomie szkolenie młodzieży. I dopiero teraz przychodzą efekty w postaci wychowanków, którzy zaczynają grać w zespole seniorskim. Czyli to jest taki pomysł, żeby no, głównie wychowankami, głównie młodymi zawodnikami osiągnąć ten awans, plus zawodnikami z zewnątrz, nie w niedużej liczbie, ale żeby to była już jakość. Wcześniej to się nie udawało, no bo nie było zasilania właśnie młodych zawodników na odpowiednim poziomie z klubu, a zawsze był ktoś, który no, miał tak potężny budżet jak na poziom czwartej ligi, że w ogóle nie było sensu po prostu w to inwestować. Tak, bo się automatycznie stało na straconej pozycji. Myślę tutaj czy o Raduni Stężyca, czy o Gromie Nowy Staw, które to zespoły mają no, w naszym odczuciu potężne wsparcie samorządów. I no my nigdy nic nie chcemy na siłę robić, prawda?
A jak jest w Gdańsku ze wsparciem samorządu?
Ze wsparcie samorządu, to zawsze oczywiście mogłoby być hojniejsze wsparcie samorządu. No, to są, to jest różna perspektywa. To jest perspektywa budżetu Lechii, który otrzymuje 6 milionów złotych, czy nawet więcej, ale to jest też perspektywa klubów, które otrzymują dużo mniejsze koszty niż my. Tak więc my musimy swoją postawą być może wykonać ten pierwszy krok i w przypadku awansu do trzeciej ligi pewnie ta pomoc włodarzy miejskim będzie pokaźniejsza, prawda? Tak mi się wydaje.
Bo poza wami z Gdańska w czwartej lidze jeszcze są rezerwy Lechii i Jaguar Gdańsk, jest obecnie liderem.
Tak.
Czy to dla pana jest niespodzianka, taki dobry start Jaguara i czy oni są...
To nie jest niespodzianka, bo Jaguar co prawda to jest klub założony no z tego co ja kojarzę kilkanaście lat, może 20 lat temu, może 25 lat temu, nie znam dokładnie historii, ale to jest stosunkowo młody klub, ale bardzo dobrze w moim odczuciu prowadzony, bardzo dobrze zarządzający, też stawiający na młodzież, też posiadający bardzo dobrą infrastrukturę jak na ten poziom rozgrywkowy i też robiący takie rozsądne kroki do przodu.
I u nich wsparcie miejskie jest większe czy na waszym poziomie?
Wsparcie miejskie, ja myślę, że to jest na podobnym poziomie. Czyli no, nie wydaje mi się, żeby tutaj było wsparcie inne. To jest, myślę, że w mieście Gdańsk to jest jakby, są wyraźne te zasady, tak? Czyli jeżeli jesteś w ekstraklasie, czy na poziomie centralnym, możesz liczyć, co jest naturalne, na wyższe środki. Jeżeli jesteś na niższym poziomie, to na te środki możesz liczyć mniejsze. I to jest, myślę, że taki podział oczywisty. No, chciałoby się po prostu więcej, ale wydaje nam się, że poprzez naszą taką systematyczną pracę, poprzez właśnie budowę tego centrum sportu i edukacji, właśnie edukacji, bo też stawiamy na edukację, czyli o tych szkołach mówiłem, no będziemy robić postępy i prędzej czy później osiągniemy sobie cele, które założyliśmy, czyli występy w trzeciej lidze minimum, a jak się uda, to na poziomie centralnym. Z tym, że no taka jest piłka zawodowa, że tutaj bez sponsora to szanse są nikłe. A nigdy nie podejmiemy takiej decyzji, żeby kosztem szkolenia dzieci i młodzieży, czyli nie wiem, kosztem składek rodziców, kosztem jakości trenerów, którzy pracują z młodzieżą, jakości treningów, my będziemy budować zespół seniorów, żeby nie wiem, rok czy dwa lata występować na poziomie centralnym, bo jesteśmy temu przeciwni. Chcemy budować właśnie te podstawy, te fundamenty, żeby później w sposób taki naturalny robić postęp sportowy.
A współpracujecie w jakiś sposób z Lechią?
Nie.
Z czego to wynika? Znaczy, mam wrażenie, że wynika to też z tego, że oni nie mają obecnie interesu na przykład wypożyczać wam piłkarzy, skoro grają na tym samym szczeblu. Czy dobrze to rozumiem, czy są jeszcze jakieś inne powody ku temu?
No, ciężko mi się wypowiadać. To jest, myślę, że złożona sprawa, to można by raczej zapytać Lechi. My jesteśmy zawsze na współpracę otwartą, ale taką współpracę, która będzie przynosiła korzyści jednej i drugiej stronie. Jeżeli to ma przynosić korzyści tylko jednej stronie, w domyśle tej silniejszej, to my na taką współpracę, to my tak, nie jesteśmy zainteresowani taką współpracą. A jeżeli to jest współpraca taka na podstawach takich partnerskich, to jak najbardziej, to możemy współpracować z każdym zespołem, z każdym klubem.
A jakby pan widział taką współpracę na poziomie partnerskim, jakby to miało wyglądać, żeby i Gdynia zyskała, i Lechia?
Nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Nie wiem. Ja jestem zwolennikiem tego, że takiej teorii, że tylko rywalizacja jest takim słusznym kierunkiem, który rozwija oba kluby. Tak? No, ja też pracuję na uczelni sportowej. Nie wymieni pan w Europie takich naprawdę miast o zbliżonej liczbie mieszkańców do Gdańska, czyli około 500 000, które w zasadzie tylko mają jeden klub na poziomie centralnym. No nie ma takich klubów, tak? Tak więc musi być ta rywalizacja, żeby oba kluby zyskały. No tak jest na pewno w Zagrzebiu, tak jest na pewno w Liverpoolu, tak? Tak samo jest w Lizbonie na przykład. A to są miasta 500 000. Mhm. Tak jak pan powiedział, no jest Poznań jest trochę większy, ale tak jest w Poznaniu, tak jest w Krakowie. No Gdańsk jest niestety takim jednym z niewielu naprawdę miast, które mając 500 000, mają tylko jeden klub na szczeblu centralnym i to jest ze szkodą dla tego klubu wiodącego, czyli dla Lechii. Bo jeżeli zawodnicy nie łapiący się w Ekstraklasie, to dla nich najkorzystniej, prawda, ogrywać się gdzieś blisko domu, no bo też może jest rodzina sprowadzona, są, nie wiem, dzieci w przedszkolach, no są różnego rodzaju sytuacje, ale on nie pójdzie się ograć w czwartej lidze.
No nie pójdzie, dlatego...
No nie pójdzie, prawda? No nie pójdzie, czyli musi znów zmieniać miejsce zamieszkania, znów zmieniać może plany życiowe. Tak więc tutaj ta rywalizacja jest skazana, mówię tylko... Jakby problemem jest to, że właśnie ta ludność jest napływowa i no nie ma tych takich bardzo dużych rzesz kibiców, prawda? Mhm. Które w sposób, jeżeli zdrowy oczywiście byłby ten sposób, to by fajnie rywalizowały, prawda? Jak jest w Krakowie na przykład.
Ale mówi pan, że nie wie, jak mogłaby taka współpraca wyglądać, ale może gdyby przedstawić Lechii rzeczywiście konkretny plan, to ona by go przyjęła.
A jak pan myśli, ale jakie moglibyśmy mieć korzyści, jak panu się wydaje, w takiej współpracy? No, ja zadam panu pytanie.
Wydaje mi się, że przy skorzystaniu z tych piłkarzy, którzy w Lechii się nie łapią do pierwszej drużyny, moglibyście szybciej zrobić ten awans i potem brać tych piłkarzy.
Ale czyli byśmy ogrywali piłkarzy innych Lechii tak naprawdę, nie swoich, tylko Lechii. Mhm.
No to już jest kwestia, nie wiem, zapisania procenta, dwóch od transferu, to można dyskutować, prawda?
No jasne, że można dyskutować, tylko tak mi się wydaje, że to jest już jakby rola tego większego klubu, prawda? Mhm. Tak mi się wydaje. A my jesteśmy o tyle w innej sytuacji niż Lechia, którą szanuję, że mamy własne obiekty. I mamy swój dom. Lechia takich obiektów raczej nie ma. Mhm. Tylko że ma ekstraklasę, prawda? No i ma sukcesy, prawda? No bo tego nie można odmawiać.
A kiedy po raz ostatni był jakikolwiek kontakt między jednym a drugim klubem o takiej współpracy? Czy to już dawne dzieje?
Wie pan co, no kontakty są dosyć częste, bo...
No bo gracie ze sobą, to tak. Ale...
Tak, gramy ze sobą i też Lechia jakby wypożycza od nas zawodników dosyć często. Wypożycza czy transferuje. No to kontakty są.
Znaczy pytam kontakty na temat współpracy, takiej szerzej zakrojonej.
No to ja sobie nie przypominam takiego spotkania.
Rozumiem. A na jakich fundamentach stoi pierwszy zespół Gdańsk? Pytam tutaj o to, czy płacicie zawodnikom, czy oni też muszą dorabiać, jak to wygląda?
Zawodnicy na poziomie czwartej ligi otrzymują tak zwane dożywianie, tak, czyli zwrot kosztów za transport, za dojazd na treningi i za obiady, tak można powiedzieć. To są takie symboliczne kwoty.
I w tej grupie pomorskiej to jest reguła, czy są też kluby, które działają inaczej?
Wydaje mi się, że są kluby, które są w stanie nie wiem, czy wybranym zawodnikom płacić w innej formie jakieś wynagrodzenie, ale też są kluby, które funkcjonują podobnie jak my. A może też są kluby takie, które jeszcze mniejsze środki przeznaczają na pierwszy zespół. Dopiero wie pan co, dopiero w trzeciej ligi jest wymóg PZPN-u, że każdy zawodnik musi mieć kontrakt, prawda? Tutaj bardziej to są inne takie zasady.
Po takim dość przeciętnym, chociaż nie wcale nie złym, bo jeszcze nie przegraliście meczu w czwartej lidze, pan jeszcze zakłada, że tutaj może się wydarzyć awans?
Awans będzie ciężko, to wszystko zależy od tej rundy. Jeżeli będziemy w czołówce i będą realne szanse na awans, to zimą na pewno będziemy aktywni.
Rozumiem.
Na polu transferowym. Jeżeli będzie strata duża, to zastanowimy się, czy po prostu jest sens teraz, czy nie poczekać za rok. To...
Rozumiem. Jeszcze zapytam pana tak osobiście, skąd u pana wzięła się ta Gdańsk? Czy to jest miłość, czy to jest praca? Jak to u pana wygląda?
Ja byłem związany przez 20 lat ze Stoczniowcem, czyli z Polonią Gdańsk. Potem pracowałem w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. A po zakończeniu współpracy, no po prostu otrzymałem ofertę z Gdańska i ją przyjąłem. Pracuję 7 lat, odpowiadam za szkolenie w klubie. Też byłem trenerem, też właśnie zrobiłem awans do czwartej ligi. No i z pracy też jakby zrodziła się pasja, miłość, uczucie i jestem bardzo zadowolony z tej pracy tutaj w tym klubie.
Czyli rozumiem, najbliższe cele, tak zbierając to, kończąc, puentując, znaleźć, może inaczej, w innej kolejności, awansować, znaleźć sponsora i może powalczyć o szczebel centralny, który ostatni raz ponad 50 lat temu, 60 nawet.
No tak, tylko z tego, co ja kojarzę, tylko raz Gdańsk gra na poziomie centralnym.
Tak, w 51.
Tak, ale to troszeczkę jakby inne...
No tak, inne czasy.
Inne czasy, dużo inne czasy. Tutaj w latach 90. była trzecia liga i też sezon i był spadek od razu.
No tak, a zgodzimy się, że Gdańsk potrzebowałby no co najmniej dwóch drużyn na szczeblu centralnym, to by wzmocniło cały region.
Oczywiście, to by cały region wzmocniło. To była naturalna sytuacja, taka jak w krajach zachodniej Europy i po prostu tak jest, bo to daje korzyści obu klubom.
Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Państwa gościem był Bartosz Dolański z Gdańska. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
A teraz zagramy muzykę.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM. Za nami rozmowa z Bartoszem Dolańskim z Gdańska. No, trzymamy kciuki, żeby kolejny klub z Gdańska awansował przynajmniej do trzeciej ligi, no bo na razie z tym kiepsko, ale teraz przenieśmy się na ekstraklasowe boiska. Jest z nami Tomasz Osowski z Gazety Wyborczej. Cześć.
Witam, dzień dobry.
No słaby ten początek Lechii w tym sezonie, ale chyba niczego innego się specjalnie nie spodziewaliśmy mimo wszystko.
No rzeczywiście słaby, aczkolwiek aż tak słabej gry przede wszystkim zespołu, no to chyba jednak mało kto się spodziewał, bo właściwie paradoksalnie w tej całej mizerii to chyba najlepszy zdrowek punktowy Lechii, bo to są 3 punkty, które dają jej 8. miejsce w tabeli. To w ogóle są paradoksy, że Lechia jest w tabeli przed trójką Pucharowiczów, czyli Lechem, Piastem i Krakowią, no ale to takie uroki tej naszej polskiej ekstraklasy. Ale tak naprawdę poza tym wynikiem meczu z Wartą, wygranym 1-0, no to wszystkie pozostałe elementy, czyli wyniki, przede wszystkim gra w każdym z tych 3 meczów, no to była jednak poniżej poziomu drużyny, no która ma taki skład, jaki ma. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed sezonem, Lechia to na pewno nie jest jakoś kadrowo mocarz w obecnym sezonie ekstraklasy, ale jednak no jest tam kilku zawodników potrafiących prosto kopnąć piłkę, a mimo tego no ta postawa zespołu w tych 3 meczach była naprawdę poniżej krytyki. No już chociażby już taki rzeczywiście drastyczny przykład to był ten mecz w Zabrzu, gdzie po prostu no Górnik masakrował Lechię. Tam niektóre statystyki były naprawdę porażające. Na przykład głównie chodzi o ten słynny już wysoki pressing Górnika. No proszę sobie wyobrazić, że na własnej połowie Lechia miała aż 30 strat w meczu z Górnikiem. Górnik na połowie przeciwnika odzyskał 19 piłek, Lechia tylko jedno, więc to właśnie wyglądało tak, że Lechia wybijała piłkę byle dalej od bramki po autach do przodu, najczęściej niecelnie, a Górnik po prostu ją tłamsił i właśnie tym tłamszeniem w końcu doprowadził do efektów bramkowych. No a Lechia zupełnie nie potrafiła sobie z tym poradzić, nie potrafiła wyjść spod pressingu, rozegrać chociaż jednej, dwóch składnych akcji, więc to chyba najbardziej martwi kibiców. Ja tak sobie myślałem właśnie o tych 3 meczach Lechii. Ja policzyłem dosłownie jedną taką sensowną akcję kilkupodaniową, która zakończyła się podbramkową sytuacją. To było w drugiej połowie meczu właśnie z Górnikiem, gdzie Karol Fila zagrał długą piłkę, też długą za plecy do Jarosława Michalika, ten dośrodkował do Zwolińskiego, no i strzał Zwolińskiego został zablokowany. A tak poza tym, to naprawdę ciężko mi sobie przypomnieć kilkupodaniową, składną akcję Lechii, która zakończyła się celnym strzałem. Więc tutaj rzeczywiście jest do poprawy bardzo dużo.
Z czego to może wynikać? No, zespół nie został szczególnie wzmocniony, ale nie został też szczególnie osłabiony. Czy aż tyle mogła zmienić ta przerwa w treningach związana z koronawirusem wykrytym w Lechii? No chyba nie.
No a to jest jakby w tej chwili główna linia obrony trenera Stokowca. Nawet teraz na konferencji przed sobotnim meczem ze Stalą Mielec jakby cały czas no powtarzał te niedostatki w okresie przygotowawczym. Jednak ta linia obrony no powoli już się wyczerpuje i też nie tłumaczy do końca tego, jak ta gra wygląda. No oczywiście można też powiedzieć na usprawiedliwienie, że brakowało rzeczywiście na początku sezonu Kenny Sajefa i Konrado, którzy no grając właściwie tylko w pierwszej połowie meczu w Zabrzu, bo Konrado wszedł w przerwie, a Sajew niedługo po przerwie, no to w trakcie tej pierwszej połowy rzeczywiście zrobili więcej w ofensywie niż cała reszta zespołu w tych 3 meczach razem wzięta, więc rzeczywiście brak akurat tej dwójki zawodników no był pewnym problemem. Natomiast tak jak mówiłem, no jest jeszcze poza tym w tym zespole kilku zawodników poprawiających grać w piłkę, więc rzeczywiście no te tłumaczenia no rzeczywiście robią się już takie troszeczkę banalne i zbyt proste i też kibice są coraz bardziej zniecierpliwieni, więc w tej chwili no już trzeba przejść od słów do czynów i jednak ta poprawa jakości ofensywnej no musi być w meczu ze Stalą Mielec drastyczna.
No tak, te tłumaczenia są tym bardziej bezsensowne, że przecież gdy wybuchła ta aferka, że Lechia niezbyt poważnie podeszła do testów, no to rzecznik przekonywał, że ta przerwa to się wręcz przyda Lechii, bo ona późno skończyła sezon, szybko go zaczynała i wszystko będzie fajnie, a teraz nagle słyszymy, że ta przerwa coś Lechii zabrała, no to się nie trzyma kupy.
Tak, takie klasyczne naginanie jakby faktów do rzeczywistości, faktów wygodnych dla danej sytuacji. No to oczywiście było takie tłumaczenie ad hoc, na prędce wymyślone, żeby jakoś to tłumaczyć i w jaki sposób to wybielić, a to przecież był rzeczywiście no katastrofalny błąd klubu całego i rzeczywiście być może to też, na pewno to też odbija się czkawką obecnie, więc tutaj rzeczywiście te wszystkie tłumaczenia, no to nie miały zbyt wiele sensu.
Który piłkarz na początku tego sezonu najbardziej cię zawodzi?
O, tutaj trzeba by było całą litanię chyba wymienić, bo właściwie ciężko powiedzieć, kto nie zawodzi, albo inaczej, kto gra zdecydowanie poniżej możliwości, bo na przykład od takiego Macieja Gajosa, no to chyba w Gdańsku już od dawna nikt wiele nie wymaga i tylko można się irytować, że on cały czas ma miejsce w składzie, ale prawdopodobnie kiedy Sajew już dojdzie do pełnej dyspozycji fizycznej, no to pewnie Gajos będzie grał mniej. No wiadomo, że takim klasycznym przykładem jest Mario Malocza, który no Zabrzu rzeczywiście zaliczył wręcz kabaretowy występ. To kilka jego zagrań było kompromitujących. No i ta jazda na sankach przy bramce na 2-0 Bartosza Nowaka, no to pokazuje, w jak fatalnej formie, pewnie też mentalnej jest Malocza. On zdecydowanie nie czuje się tym zawodnikiem, jakim był podczas pierwszego pobytu w Lechii. Widać, że coś jest nie tak, to właściwie się zaczęło już w poprzednim sezonie, ta bezsensowna czerwona kartka w finale Pucharu Polski. No i to pokazuje, że on rzeczywiście w tej chwili nie jest zupełnie przygotowany do gry na poziomie ekstraklasy, więc tutaj duży plus dla zespołu, że Michał Nalepa dostał tylko jeden mecz kary za czerwoną kartkę i na mecz ze Stalą Mielec wraca. No ale na pewno też więcej wymagamy od bocznych obrońców, bo i Karol Sila, i Rafał Pietrzak no nie są tymi wahadłami, które według pomysłu trenera Stokowca mają właściwie oni chodzić po skrzydłach. Teraz trener Stokowiec wraca jednak do tego klasycznego ustawienia ze skrzydłowymi. Konrado rzeczywiście nie ze 45 minut rozegrał z Górnikiem, ale na przykład taki Hajdary, no to bilans jego pojedynku w meczu z Górnikiem był zatrważający. Na 17 pojedynków wygrał 2. Dryblingi na 5 podjętych dryblingów udanych 0, więc to jest taki zawodnik, który rzeczywiście robi dużo szumu, ale na razie wiele pożytku tego nie ma, poza tym golem z Rakowem Częstochowa, bardzo ładnym, ale nieco przypadkowym. Natomiast rzeczywiście no tutaj trudno wyróżnić kogokolwiek na początku sezonu.
Ale to też można powiedzieć, że trochę sztab szkoleniowy się pogubił, no bo sam trener Stokowiec przyznawał bodaj powarcie, ale już nie dokładnie pamiętam, że pomylił się z taktyką. Teraz mówisz, że wraca do tych skrzydeł, że no, może te eksperymenty jednak nie były konieczne. Tym bardziej, że Lechia miała całkiem niezły koniec sezonu tak naprawdę.
Oczywiście, już po pierwszym meczu z Wartą mówiłem, pisałem, że no przede wszystkim moment na te eksperymenty był fatalny, bo przecież trener Stokowiec powtarzał, że było mniej czasu na pracę, mniej czasu na przygotowania, mniej czasu na przygotowanie tych nowych wariantów, więc tym bardziej w tym momencie aż prosiło się, żeby grać tym, co już było sprawdzone. A rzeczywiście w miarę rozwoju sezonu, w miarę rozwoju sytuacji, wiadomo, trener Stokowiec powtarza, że zespół, żeby się rozwijać, musi mieć przygotowanych kilka wariantów taktycznych. Okej, bardzo dobrze, tylko dlaczego wprowadzać je w tak newralgicznym momencie, kiedy tego czasu na wprowadzenie właściwie nie było, więc dzisiaj nawet trener Stokowiec przyznał, że te eksperymenty taktyczne rzeczywiście były niepotrzebne i rzeczywiście Lechia no musi w tak trudnym momencie wrócić do sprawdzonych rozwiązań i rzeczywiście te ten diament, rąb, jak to nazwać, stosowany przez Stokowca w tych dwóch pierwszych meczach zupełnie się nie sprawdził i być może to też miało wpływ na to, że, no, że ta gra tak wyglądała i że te wyniki są, jakie są.
Ja dużo słyszałem przed tym sezonem, że szanse będą dostawać młodzi piłkarze, że to jest ten moment, w których trzeba na nich postawić. Mówiło się o Kałuzińskim, szczególnie o Sopoćce, który miał wrócić i grać większą rolę, tym bardziej po tym, jak pokład opuścił Patryk Lipski. No i oni wchodzą, dostają jakieś tam minuty, natomiast nie są to piłkarze, moim zdaniem, którzy na dzisiaj mogliby zmienić oblicze, odmienić oblicze Lechii.
No tak, trzeba przyznać, no, no na pewno nie będzie to taka zmiana jakościowa, czy takie wejście ławą młodzieżowców, jak chociażby widzieliśmy w Lechu Poznań.
No nie jest to Karbownik, ani jeden, ani drugi, no.
Tak, nie jest to Karbownik, nie jest to Modern, nie jest to nawet Kamiński czy Marciński. Natomiast ci chłopacy, no mają możliwości. Rzeczywiście im widać, że im właśnie to, co ich może różni trochę od tych chłopaków z Lecha Poznań. Ci zawodnicy Lecha Poznań wchodzą na boisko, chcą piłkę, chcą pokazać swoje umiejętności, chcą grać, nie boją się grać, nie grają na alibi. Po prostu na pewno mają to powiedziane od sztabu trenerskiego: wchodź na boisko, pokazuj, co potrafisz, jak raz czy drugi stracisz piłkę, nic się nie stanie. Ci młodzi piłkarze Lechii jakby troszeczkę są jeszcze tacy wycofani, jakby się bali wziąć na siebie odpowiedzialność, troszkę zaryzykować, troszkę pokazać właśnie tego swojego repertuaru. Jakub Kałuziński czy Kacper Urbański, nawet Mateusz Sopoćko, oni naprawdę potrafią grać w piłkę, potrafią rozegrać niekonwencjonalnie, potrafią zaskoczyć jakimś zagraniem, ale tu rzeczywiście na razie brakuje tej odwagi, ale to też wpływ na to ma na pewno postawa całego zespołu. Jak cały zespół nie funkcjonuje, jak cały zespół nie gra, no to trudno też od tych młodych wymagać, że oni nagle wezmą to na swoje barki. Więc ja na razie bym w cudzysłowie poprosił tych bardziej doświadczonych zawodników, żeby oni ogarnęli to wszystko, co się dzieje na boisku, a wtedy i tym młodszym będzie łatwiej. Więc tutaj na pewno jeszcze dajmy im trochę czasu i te efekty powinny przyjść.
Ale sądzisz, że to może być ta generacja, mówię, można też oczywiście jeszcze podłączyć pod to Urbańskiego, który ma być największym talentem od lat w Lechii, która będzie taką lepszą, bo trochę się stęsknili kibice w Gdańsku za naprawdę dobrymi wychowankami. Wciąż najdrożej sprzedanym piłkarzem z Lechii to jest obcokrajowiec, czyli Wania Milinkowicz-Savić. I też tutaj wchodzimy w taki problem odwieczny już w Lechii, czyli szkolenie, no bo klub nie ma własnych obiektów.
No tak, rzeczywiście, no to jest zupełnie odmienny temat. Lechia trenuje na obiektach miejskich. No są tam dwa boiska z naturalną murawą, jedno ze sztuczną. Nie jest to może jakaś najgorsza baza treningowa, ale patrząc na to, co się dzieje w innych klubach, jak to wszystko idzie do przodu, sporo klubów już zbudowało lub buduje własne bazy treningowe, no ale tu w najbliższym czasie raczej bym się tego w przypadku Lechii nie spodziewał. Są inne potrzeby finansowe. A to pokolenie rzeczywiście jest jednym z ciekawszych w ostatnich latach. Tu jeszcze można dodać już tych jakby młodych, wciąż młodych zawodników, ale już bardziej doświadczonych, czyli Fila i Makowski, którzy rzeczywiście są, można powiedzieć, tak w tej chwili najbardziej na tej wystawie do ewentualnego transferu. Inna sprawa, czy oni w tej chwili prezentują poziom, który pozwoliłby im w zagranicznych klubach się odnaleźć. Według mnie na razie nie. No ale tak czy siak jest to rzeczywiście 4-5 zawodników, o których można w przyszłości myśleć, że Lechia no spienięży ich z dużym rzeczywiście zyskiem. No ale tak jak mówiłem, to najpierw musi się wyprostować gra całego zespołu, żeby oni też mogli błysnąć. Mhm.
Tak przed sezonem wydawało mi się, że ten terminarz jest dość prosty i Lechia nabije tyle punktów, że nie będziemy myśleć o transferach w tym przedłużonym okienku transferowym, no ale widać, że ten zespół parę dziur ma i czy twoim zdaniem są pieniądze i czy w ogóle mówi się, że ktokolwiek jeszcze może trafić do Gdańska?
Ja myślę, że jeszcze chwilę cierpliwości pewnie wymagamy, trzeba będzie tutaj poświęcić na takie decyzje. Jeżeli to rzeczywiście nie zaskoczy przez najbliższe 2-3 tygodnie, no to pewnie, jak to zwykle w przypadku Lechii bywa, rozpocznie się jakaś dramatyczna pogoń last minute za transferami. Chociaż no, ten sezon miał być jednak takim, który miał przede wszystkim zbilansować budżet i rzeczywiście takich pensji, jakich Lechia zeszła w ostatnich miesiącach, no to rzeczywiście to są oszczędności no niebagatelne. Sobie, Peszko, Wolski, Mladenowicz, Lipski, Augustyn, no to wszystko byli zawodnicy, którzy zarabiali no naprawdę konkretne pieniądze i rzeczywiście zejście z ich zarobków no ma tutaj jakby troszeczkę ustabilizować tą sytuację i na pewno no nie będą to jakieś przełomowe strzały, to mogą być strzały typu Wygomes, który jakby cały czas jest w orbicie zainteresowań Lechii, ale wiem, że on również rozgląda się za innymi klubami w Polsce i nie tylko, nie jest dla niego Lechia jakimś pierwszym wyborem. No i właśnie to będą bardziej takie strzały troszeczkę typu Konrado czy Zegomesz, które być może się udadzą, a nie do końca. Wielkich nazwisk tutaj na pewno nie będzie. Aczkolwiek no myślę, że po prostu trener Stokowiec ma tutaj jasno postawione zadanie, no z tym brzydko mówiąc materiałem ludzkim, który ma, no Lechia spokojnie może być rzeczywiście w tym środku tabeli i jeżeli traktujemy ten sezon jako ten sezon przejściowy, no to rzeczywiście on tak powinien wyglądać. Właśnie Lechia ma grać no fajną, ciekawą piłkę w miarę możliwości, trzymać się raczej tej górnej połówki tabeli, promować tych młodych zawodników, a raczej nikt tutaj nie będzie robił wielkich transferów. No chyba, że rzeczywiście w najbliższym czasie sytuacja zrobi się na tyle tragiczna, że trzeba będzie gdzieś tam głębiej sięgnąć do tej sakiewki.
Zakładając, że Lechia zagra równie fatalnie w następnym meczu, a jednak gra ze Stalą Mielec, Piotr Stokowiec może spać spokojnie? Chyba tak.
Znaczy, wiadomo, że prezes Mandziara jest zachwycony trenerem Stokowcem i ma do niego pełne zaufanie. I oni jakby idą ramię w ramię w różnych takich przedsięwzięciach, czasami kontrowersyjnych, jak na przykład pamiętny wywiad, który ukazał się na oficjalnej stronie klubowej, gdzie właściwie sami ze sobą panowie zrobili wywiad, uspokajając, że jest wszystko dobrze. Więc tutaj rzeczywiście trener Stokowiec jest tą osobą, która jakby trzyma w ryzach to wszystko, co się dzieje w zespole i w klubie. I chyba na razie takich radykalnych kroków nie będzie, aczkolwiek no teraz są dwa mecze z Beniaminkami, Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała. No i gdyby w tych dwóch meczach no Lechia zaprezentowała się równie fatalnie i na przykład zdobyła punkt albo żadnego, no to już się zrobi jednak troszkę gorąco wokół trenera Stokowca. Tym bardziej, że to jest ten dla niego newralgiczny trzeci sezon. Często się mówi, że właśnie u trenera Stokowca ten trzeci sezon jest najtrudniejszy, bo następuje już pewne zmęczenie materiału między zespołem a nim, że pewne metody pracy już nie przynoszą takich efektów. No aczkolwiek no teraz jest po prostu dla Stokowca no duże wyzwanie. Ma taki moment, w którym może pokazać, że rzeczywiście jest dobrym trenerem, potrafi wyciągnąć zespół ze sporego dołka. Jeżeli wyprowadzi Lechię na prostą i sprawi, że rzeczywiście ten zespół no będzie przypominał tą drużynę z dwóch poprzednich sezonów, no to wtedy na pewno znowu w tej hierarchii trenerskiej mocno zapunktuje.
Dobrze, dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Tomek Osowski z Gazety Wyborczej. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No tak, jeśli patrzymy na terminarz Lechii, to wydaje się, że trzeba szukać punktów jak najprędzej. Teraz dwa mecze u siebie ze Stalą Mielec i z Podbeskidziem, potem wyjazd do Krakowa na mecz z Wisłą. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o porównanie kadry kolejnych drużyn, to te 7 punktów jest w zasięgu Lechii. Oczywiście nie Lechii grającej tak jak do tej pory, tylko Lechii, jaką znamy z poprzedniego, czy tym bardziej z jeszcze poprzedniego sezonu. To by trochę uspokoiło nastroje w Gdańsku, no bo na razie jest naprawdę słabo. To ten bilans 2 bramek strzelonych, jak 6 straconych Raków strzelał 3 bramki, Górnik teraz ich Lechie rozjechał. No wygląda to słabo, a przecież Beniaminkowie jeszcze nie wygrali żadnego meczu. I ani Podbeskidzie, ani Stal Mielec, ani Warta Poznań. No Warta nawet bramki nie strzeliła, także to nie najlepiej wygląda. No trzeba niestety, czy stety, będąc Lechią, takie zespoły golić. Jeszcze możemy powiedzieć słówko o Arce, o tym, co czeka zespół Ireneusza Mamrota w kolejnej, następnej kolejce. Otóż będzie to mecz z Miedzią Legnica, rozegrany już jutro u siebie. Rywale z tej samej półki, wręcz dosłownie, bo i Miedź, i Arka mają po 6 punktów, bilans bramek 7-2. U obu tych ekip, z tą różnicą, że Miedź rozegrała 3 spotkania. Jak wiemy, ostatni mecz Arki został przełożony z powodu koronawirusa. No ale drużyny bardzo podobne, chociaż wydaje się, że Arka jest w tym spotkaniu faworytem. Dziękuję wam za dzisiaj, za nami dwie rozmowy. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, że Trójmiasto jest nasze. Do usłyszenia. Cześć.